Zapraszamy do wysłuchania powieści Anny Fifield zatytułowanej Wielki Następca. Niebiańskie przeznaczenie błyskotliwego towarzysza Kim Jong-una. Przełożył Grzegorz Gajek. Czyta Roch Siemianowski. 25 milionom obywateli Korei Północnej. Obyście niedługo stali się wolni i mogli podążać za marzeniami. Wszak śmiać się umiem, śmiejąc się mordować. Na to, co pierś mą boli, wołać owszem i łzy zmyślnymi skrapiać swe policzki i twarz układać stosownie do chwili. Barw nowych dodam kameleonowi, zmienniejszym będę niżeli Proteusz. W naukę do mnie pójdzie Machiavel, umiejąc tyle. Nie zyszczęż korony? William Shakespeare, Król Henryk VI, część trzecia, akt trzeci, scena trzecia. Tłumaczenie Jan Kasprowicz. Od autorki. Wielu spośród występujących w niniejszej książce uchodźców z Korei Północnej prosiło, abym nie używała ich prawdziwych nazwisk. Obawiają się, że mogłoby to narazić na represje pozostałych w kraju członków ich rodzin. W takich przypadkach stosowałam pseudonimy albo pozostawiałam rozmówców anonimowymi. Od tłumacza. Do zapisu koreańskich nazwisk i nazw własnych autorka wykorzystała oficjalne zasady latynizacji stosowane w Korei Północnej, odchodząc tym samym od norm anglosaskich. W przekładzie postanowiłem postąpić podobnie, zachowując polską transliterację tylko w przypadku nazwisk i nazw własnych silnie zakorzenionych w naszym języku. Dla przykładu Kim Jong-un, a nie Kim Jong-un. Kim Il-sen, a nie Kim Il-sung. Prolog. Siedziałam na pokładzie zmierzającego do Pjongjangu samolotu linii Air Koryo, szykując się na szóstą w sumie wizytę w stolicy Korei Północnej. Choć pierwszą, odkąd do władzy doszedł Kim Jong-un. Trzeci po ojcu i dziadku, przywódca z rodziny Kimów. Był 28 sierpnia 2014 roku. Dla dziennikarzy odwiedziny w Korei Północnej to zawsze osobliwe, fascynujące, a jednocześnie frustrujące doświadczenie. Ta podróż miała jednak na zawsze zapisać się w annałach surrealizmu. Na dobry początek dostało mi się miejsce obok Johna Andersena, ważącego 150 kilo zapaśnika z San Francisco, który na ringu występuje pod pseudonimem Strongman i znany jest z ruchów takich jak dźwignia z wyskoku i rzut goryla. Wylądowałam wraz z nim w biznes klasie. Tak, w komunistycznych liniach lotniczych mają klasy, gdyż pewien pasażer chciał siedzieć obok podróżującego klasą ekonomiczną przyjaciela i zapytał, czy nie moglibyśmy się zamienić. Tym sposobem rozsiadłam się wreszcie na pokładzie podstarzałego Iła w czerwonym fotelu, który z powodu koronkowych narzut na zagłówkach i obitych brokatem poduszek bardziej pasowałby do babcinego saloniku niż na pokład odrzutowca. Andersen był jednym z trzech amerykańskich zapaśników, którzy, mając najlepsze dni za sobą, trafili do Japonii, gdzie sama masa i wzrost sprawiały, że mogli jeszcze stanowić atrakcję. Cieszyli się tam niejaką sławą i nie najgorszymi przychodami, co nie przeszkadzało im szukać okazji, aby zarobić trochę na boku. Z tego właśnie powodu wszyscy trzej wybierali się na niezwykły event. Pierwsze w historii międzynarodowe zawody wrestlingowe w Pjongjangu. Dwudniowe święto sztuk walki zorganizowane przez Antonia Inokiego, byłego japońskiego zapaśnika o kwadratowej szczenie, który promował ideę dążenia do pokoju przez rywalizację w sporcie. Kiedy wystartowaliśmy, siedzący obok mnie wielkolud wyznał, że chętnie przekona się na własne oczy, jak to jest w tej Korei. I co kryje się za kliszami powtarzanymi w amerykańskich mediach? Nie miałam serca mu powiedzieć, że czeka go szopka dopracowywana przez dziesięciolecia właśnie po to, aby żaden przybysz z zewnątrz nie poznał prawdziwego oblicza odwiedzanego przez siebie kraju, aby nie spotkał ani jednego przypadkowego człowieka i nie zjadł ani jednego przypadkowego posiłku. Gdy ponownie ujrzałam Andersena, miał na sobie ciasne gacie z czarnej lajkry z napisem Strongman na tyłku. Na oczach 13 000 starannie wyselekcjonowanych obywateli Korei Północnej wpadł na arenę Ryongyang Chungcheong w Pjongjangu przy akompaniamencie dobywającego się z głośników ryku "To prawdziwy macho!". Bez ubrania wydawał się dużo większy. Zszokowały mnie rozmiary jego bicepsów i mięśni ud, wyglądających jakby chciały się wyrwać spod skóry, niczym mięso w zaciasno zwiniętej kiełbasie. Ciężko mi było sobie wyobrazić, jaki wstrząs jego widok wywołał wśród mieszkańców kraju, który we wcale nieodległej przeszłości zaznał głodu, pochłaniającego setki tysięcy ludzkich istnień. Chwilę później pojawił się Bob Sapp, jeszcze potężniej zbudowany zapaśnik, ubrany w białą pelerynę z piórami i cekinami. Jego strój pasował raczej na imprezę karnawałową niż na wizytę w pustelniczym królestwie. "Prać ich!" ryknął Andersen do Sappa i obaj Amerykanie zaszarżowali na dwóch znacznie mniejszych zapaśników z Japonii. To jeden z najbardziej cudacznych i psychodelicznych obrazków, jakie mi zostały z Korei Północnej. Amerykańska farsa w kraju najnikczemniejszych propagandystów świata. Publiczność, oswojona ze sztuką iluzji, szybko zrozumiała, że walka jest w 100% ustawiona, że to bardziej teatrzyk niż sport. Uświadomiwszy to sobie, zaśmiewali się do rozpuku. Mnie jednak trudno było rozeznać, co jest prawdą, a co udawaniem. Od mojej poprzedniej wizyty w Korei Północnej minęło 6 lat. Wcześniej odwiedziłam ją w 2008 roku wraz z Filharmonią Nowojorską. Tamta wyprawa wydawała mi się punktem zwrotnym historii. Oto najsłynniejsza orkiestra Stanów Zjednoczonych miała okazję wystąpić w państwie, które praktycznie zbudowano na nienawiści do Ameryki. Flagi obu krajów obejmowały scenę z dwóch stron, niby podpórki na książki. A grano Amerykanina w Paryżu autorstwa George'a Gershwina. Być może pewnego dnia jakiś kompozytor napisze utwór zatytułowany Amerykanie w Pjongjangu, powiedział wtedy zgromadzonym na widowni Koreańczykom dyrygent Lorin Mazil. Następnie orkiestra zagrała Arirang, rozdzierającą serce koreańską pieśń ludową o bólu rozłąki. Nawet starannie dobrani mieszkańcy Pjongjangu nie potrafili ukryć wzruszenia. Ale zwrot w historii nigdy nie nastąpił. Tego samego roku umiłowany przywódca Korei Północnej, Kim Jong-il, doznał poważnego wylewu, w wyniku którego o mało nie stracił życia. Od tego czasu reżimowe władze skupiły się na jednym – dopilnowaniu, aby ciągłość władzy dynastii Kimów została zachowana. W kuluarach zaczął powstawać plan, aby nowym wodzem kraju uczynić najmłodszego syna dyktatora. Człowieka, który dopiero co świętował 24 urodziny. Minęły 2 lata. Nim świat zewnętrzny dowiedział się o koronacji młodzieńca, a kiedy wreszcie się to stało, niektórzy analitycy łudzili się, że Kim Jong-un okaże się reformatorem. Ostatecznie zdobył wykształcenie w Szwajcarii, miał okazję podróżować po zachodnim świecie i poznać arkana kapitalizmu. Coś z tego musiało wraz z nim przeniknąć do Korei Północnej, prawda? Podobne nadzieje żywiono, gdy w 2000 roku władzę w Syrii objął Bashar al-Assad, wykształcony w Londynie absolwent medycyny. Nie mniejsze miały się też okazać oczekiwania wobec księcia Muhammada ibn Salmana, który odbył turnę po Dolinie Krzemowej, a w 2017 roku, kiedy został oficjalnym następcą tronu Arabii Saudyjskiej, pozwolił kobietom prowadzić samochody. Według Johna DeLuriego, eksperta do spraw chińskich z Uniwersytetu Yonsei w Seulu, w przypadku Kim Jong-una pierwsze sygnały wyglądały obiecująco. DeLury dopatrywał się znaków świadczących, że młody przywódca przeprowadzi reformy w Korei Północnej i zapoczątkuje okres prosperity. Tak jak się to stało w Chinach w 1978 roku, kiedy Deng Xiaoping zainicjował swój ambitny projekt przebudowy gospodarczej. Większość obserwatorów żywiła się jednak optymizmem zupełnie innego rodzaju. Wiarą, że koniec jest blisko. Od leżącego niemal po sąsiedzku Seulu po odległy Waszyngton analitycy i urzędnicy rządowi formułowali śmiałe teorie. Niektórzy przekazywali je szeptem, inni ogłaszali krzykiem o powszechnej destabilizacji państwa i masowym eksodusie ludności do Chin, o przewrocie wojskowym i nieuniknionym upadku. Wszystkie te ponure wizje łączyło jedno przekonanie. Reżim nie mógł przecież przetrwać objęcia władzy przez kolejnego dyktatora nazwiskiem Kim. A już na pewno nie, jeśli tym dyktatorem miałby zostać 20-parolatek, który chodził do snobistycznych szkół w Europie i miał obsesję na punkcie Chicago Bulls. Żółtodziób, bez żadnego doświadczenia militarnego czy administracyjnego. Victor Cha, główny negocjator w sprawach kontaktów z Koreą Północną za prezydentury George'a W. Busha, na łamach New York Timesa przepowiadał, że reżim upadnie w przeciągu kilku miesięcy, jeśli nie tygodni. Cha może i zapędzał się trochę w swoich prognozach, ale w ogólnym rozrachunku mało kto się z nim nie zgadzał. Większość obserwatorów sądziła, że koniec w istocie już nadchodzi. Panował powszechny sceptycyzm wobec talentów przywódczych Kim Jong-una. Ja również miałam wątpliwości. Nie potrafiłam sobie wyobrazić, żeby władze w Korei Północnej objęło trzecie już pokolenie Kimów. Śledziłam losy kraju zarówno z bliska, jak i z oddali. W 2004 roku Financial Times wysłał mnie do Seulu w charakterze korespondentki zajmującej się obiema Koreami. Od tego czasu zaczęła się moja niesłabnąca obsesja. W przeciągu następnych 4 lat 10-krotnie przekraczałam granicę Korei Północnej. W tym 5-krotnie, aby zbierać materiały do reportaży w Pjongjangu. Objeżdżałam pomniki ku czci Kimów i przeprowadzałam wywiady z przedstawicielami władz, kierownikami spółek państwowych oraz profesorami akademickimi. Wiecznie w obecności reżimowej przyzwoitki. Ktoś zawsze uważał, aby mnie zobaczyła niczego, co nie pasowałoby do przygotowanego specjalnie dla mnie obrazka. Rozglądałam się za okruchami prawdy. Pomimo najlepszych starań oficjeli, trudno było nie zauważyć, że państwo się sypie. Że nic nie jest takie, jak się wydaje. Gospodarka ledwo zipała, a w oczach ludzi lśnił strach. Aplauz dla Kim Jong-ila, który słyszałam w 2005 roku, stojąc zaledwie 50 metrów od niego na stadionie w Pjongjangu, brzmiał, jakby został puszczony z playbacku. Taki system rządów nie mógł się utrzymać przez 3 pokolenia, prawda? Eksperci, przewidujący szeroko zakrojone reformy, się mylili. Mylili się też ci, którzy przepowiadali nieuchronny upadek. Myliłam się i ja. W 2014 roku, po 6 latach spędzonych z dala od Półwyspu Koreańskiego, wróciłam do regionu jako korespondentka Washington Post. Kilka miesięcy od otrzymania przydziału, a jakieś 3 lata od objęcia władzy przez Kim Jong-una, zostałam wysłana, aby napisać relację z urządzanych w Pjongjangu zawodów wrestlingowych. Cóż, czego się nie robi, by dostać wizę? Byłam w szoku. Wiedziałam, że stolica przeżywa budowlany boom. ale nie miałam pojęcia, na jaką skalę. Wyglądało to tak, jakby na co drugiej ulicy w centrum miasta powstawał nowy wieżowiec lub kino. Wcześniej ze świecą można by szukać choćby traktora. A tu nagle ubrani w oliwkowe uniformy robotnicy rozbijali się ciężarówkami i dźwigami. Kiedy w minionych latach chadzałam ulicami, nikt nawet się na mnie nie obejrzał, choć cudzoziemcy stanowili rzadki widok. Przechodnie spuszczali wzrok i maszerowali w swoją stronę. Teraz w mieście czuło się powiew świeższego powietrza. Ludzie lepiej się ubierali. Dzieciaki śmigały na rolkach po nowo pobudowanych placach zabaw. Ogólnie atmosfera stała się bardziej swobodna. Oczywiście w pokazowej stolicy nadal żyło się ciężko. Do wiecznie psujących się trolejbusów wciąż stawały długie kolejki. Zgarbione babuleńki dalej nosiły na plecach ciężkie worki, a wypatrzenie kogoś grubego graniczyło z niemożliwością. Co tam grubego? Choćby trochę przy kości. Nie licząc miłościwie panującego. Niemniej jasne wydawało się, że Pjongjang, główne siedlisko elit utrzymujących Kim Jong-una przy władzy, nie chyli się ku upadkowi. W 70 lat od utworzenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jej komunistyczna fasada wciąż miała się dobrze. W przeciągu tych 7 dekad świat był świadkiem panowania wielu okrutnych dyktatorów, którzy dręczyli lud dla własnego interesu. Jak Adolf Hitler, Józef Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Saddam Hussein, Muammar Kaddafi, Ferdinand Marcos, Mobutu Sese Seko, Manuel Noriega. Niektórzy z nich byli ideologami, inni kleptokratami, wielu jednymi i drugimi. Widzieliśmy też dyktatury dynastyczne. Na Haiti papa Doc Duvalier przekazał władzę swemu synowi Baby Docowi. Zaś w Syrii, po prezydencie Hafizie al-Asadzie, w państwie ster przejął jego syn, Bashar. Na Kubie Fidel Castro umożliwił objęcie najwyższych stanowisk swemu bratu, Raulowi. Na tym tle ród Kimów wyróżnia się jednak wyjątkową trwałością władzy. W okresie rządów Kim Il-sena Stany Zjednoczone zaliczyły 9 prezydentów. Od Harry'ego S. Trumana począwszy, a na Billu Clintonie skończywszy. W tym samym czasie Japonia miała 21 premierów. Kim Il-sen przeżył Mao Zedonga o blisko 20 lat, zaś Józefa Stalina o 40. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna istnieje już dłużej niż Związek Radziecki. Bardzo pragnęłam zrozumieć, jakim sposobem to osobliwe państwo i jego młody przywódca, wbrew wszystkiemu i wszystkim, ciągle trwają. Postanowiłam więc dowiedzieć się, czego tylko mogłam, o Kim Jong-unie. Szukając jakichkolwiek poszlak dotyczących tego zagadkowego młodzieńca, zaczęłam przeprowadzać wywiady z ludźmi, którzy mieli okazję zetknąć się z nim osobiście. Nie było łatwo. Mało kogo dopuszcza się przed oblicze wielkiego następcy. A i pośród wybrańców tylko nieliczni spędzają w jego obecności wystarczająco dużo czasu, aby móc się dowiedzieć czegoś znaczącego. Mnie jednak interesowały wszelkie, choćby najdrobniejsze spostrzeżenia. Dotarłam do ciotki i wuja Kim Jong-una, którzy byli jego prawnymi opiekunami, kiedy przebywał w Szwajcarii. Udałam się do Berna, stolicy tego kraju, aby zyskać pojęcie o formatywnych latach przyszłego dyktatora. Przesiadywałam pod jego dawnym mieszkaniem i spacerowałam wokół szkoły, do której uczęszczał. Dwukrotnie wylądowałam też w pewnej obskurnej knajpie w Alpach Japońskich, gdzie spotykałam się z Kenjim Fujimoto, spłukanym kucharzem, który niegdyś przyrządzał sushi dla ojca Kima, a dla niego samego stał się kimś w rodzaju towarzysza zabaw. Rozmawiałam z ludźmi, którzy zawitali do Korei Północnej wraz z koszykarzem, Denisem Rodmanem, i słyszałam od nich historie o pijatykach i innych ekscesach. Gdy tylko dotarła do mnie wiadomość, że przyrodni brat Kim Jong-una, Kim Jong-nam, został zamordowany w Kuala Lumpur, bez wahania wskoczyłam w samolot. Zaledwie kilka godzin po zabójstwie byłam już na miejscu zbrodni. Zadekowałam się pod kostnicą, w której trzymano ciało, obserwując, jak gniewni północno-koreańscy urzędnicy przychodzą i odchodzą. Skierowałam się do ambasady Korei Północnej, gdzie odkryłam, że dziennikarze tak dali w kość pracownikom korpusu dyplomatycznego, że postanowili oni zdemontować dzwonek do bramy. Udało mi się skontaktować z kuzynką Kim Jong-nama, kobietą, która w zasadzie stała się jego siostrą i utrzymywała z nim kontakt po tym, jak sama uciekła z kraju, a on został wygnany. Przyjąwszy fałszywą tożsamość, od ćwierć wieku prowadziła zupełnie nowe życie. Później, po ożywieniu w stosunkach dyplomatycznych na linii Korea Północna-Korea Południowa-USA, które przypadło na rok 2018, znalezienie kogoś, kto osobiście poznał przywódcę Korei Północnej, stało się dużo łatwiejsze. Przedstawiciele Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych współorganizowali i uczestniczyli w spotkaniach Kim Jong-una z prezydentami Moon Jae-inem i Donaldem Trumpem. Rozmawiałam z najróżniejszymi ludźmi, którzy mieli okazję zamienić kilka słów z wielkim następcą w Pjongjangu. Od piosenkarki zza południowej granicy po niemieckiego działacza sportowego. Zdarzyło mi się nawet, że przewożąca Kima, kolumna samochodów, minęła mnie na ulicy w Singapurze. Z każdego otarcia się o osobę tego osobliwego potentata próbowałam wyciągnąć informacje, które pozwoliłyby mi go lepiej zrozumieć. Wielokrotnie prosiłam też północno-koreańskich dyplomatów przy ONZ, wytwornych dżentelmenów urzędujących na wyspie Roosevelta, żartobliwie zwanej czasem Nowojorską Republiką Socjalistyczną, o możliwość przeprowadzenia wywiadu z samym wodzem. Pomysł śmiały, ale wcale nie tak zwariowany, jak mógłby się wydawać. Ostatecznie Kim Il-sen przyjął grupę zagranicznych dziennikarzy na lunch tuż przed swą śmiercią w 1994 roku. Powtarzałam więc prośbę przy każdym spotkaniu, a widywaliśmy się w pewnej restauracji w centrum Manhattanu, gdzie tamci nieodmiennie zamiast dania dnia zamawiali filet mignon za $48. Nieodmiennie też w odpowiedzi na moje pytanie parskali śmiechem. Przy ostatnim z tych manhattańskich obiadków, jakiś miesiąc po wizycie Donalda Trumpa w Korei Północnej w 2018 roku, złotousty dyplomata odpowiedzialny za kontakty z amerykańskimi mediami, ambasador Ri Yong-fil, wyśmiał mnie i powiedział: wolno pani pomarzyć. Zamiast posłuchać rady pana ambasadora, skupiłam się na poznawaniu prawdy o życiu poza pocztówkową stolicą, w miejscach, do których władze nie chciały mnie wpuścić. Dotarłam do wielu Koreańczyków, którzy poznali Kim Jong-una nie osobiście, lecz przez jego ustawy. Mieszkańców Korei Północnej, którzy zdołali przetrwać i wyrwać się spod panowania tyrana. Przez lata pisania o pustelniczym królestwie spotkałam dziesiątki, jeśli nie setki, osób, które uciekły przed kimistowskim reżimem. W amerykańskiej prasie nazywa się ich czasem zbiegami. Ale nie lubię tego słowa, bo brzmi, jakby umykając przed opresją popełnili jakąś zbrodnię. Wolę określenie uciekinierzy albo uchodźcy. Dziś znalezienie osób gotowych dzielić się swoimi doświadczeniami staje się coraz trudniejsze. Częściowo wynika to z faktu, że zarządów Kim Jong-una w wyniku uszczelnienia granic i poprawy standardu życia fala uchodźców przemieniła się w strumyczek. Inny problem stanowią rosnące oczekiwania, że uchodźcom będzie się płacić za ich historię, co z punktu widzenia etyki dziennikarskiej jest niedopuszczalne. Dzięki organizacjom, które pomagają ludziom uciec z Korei Północnej bądź osiedlić się w Korei Południowej, byłam jednak w stanie skontaktować się z wieloma uchodźcami, gotowymi porozmawiać ze mną bez zapłaty. Należeli do nich przedstawiciele najróżniejszych grup społecznych. Urzędnicy i handlarze, którym dobrze się wiodło w Pjongjangu, mieszkańcy pogranicza żyjący ze sprzedaży swych produktów na targach, więźniowie skazani za najbłahsze wykroczenia. Wśród osób, z którymi rozmawiałam, były też takie, które wierzyły, że pod przewodnictwem młodego wodza kraj zmieni się na lepsze, a nawet takie, które nie potrafiły ukryć dumy z tego, że dzięki niemu Korea Północna posiada własny program nuklearny. Czym nie mogą pochwalić się jej bogatsi sąsiedzi? Z niektórymi uciekinierami spotykałam się w Korei Południowej, często na przedmieściach, w tanich grillbarach, do których chadzali po pracy. Z innymi rozmawiałam blisko brzegów rzeki Mekong, siedząc na podłodze w obskurnych hotelikach w Laosie i Tajlandii, gdzie mogli na chwilę odetchnąć w czasie ucieczki. Największe niebezpieczeństwo groziło tym, którzy znaleźli się w północnych Chinach. Chińczycy traktują koreańskich uchodźców jak imigrantów ekonomicznych i odsyłają ich do kraju, aby mogli zostać odpowiednio ukarani przez tamtejsze władze. Mimo to uciekinierzy ci, kryjąc się w użyczonych im mieszkaniach, odważnie zgodzili się podzielić ze mną swoimi historiami. Poświęciwszy setki godzin na przeprowadzenie wywiadów w 8 różnych krajach, w końcu zdołałam skompletować układankę zwaną Kim Jong-unem. To, czego się dowiedziałam, nie wróży dobrze 25 milionom ludzi wciąż uwięzionym w Korei Północnej. Część pierwsza. Nauki. Rozdział pierwszy. Początek. Wspaniały towarzysz Kim Jong-un, przybyły z niebios, a poczęty przez górę Pektu. Dziennik Rodong Sinmun, wydanie z 20 grudnia 2011 roku. Wonsan to raj na ziemi. A przynajmniej raj jak na Koreę Północną. W kraju wysokich gór i kamienistej gleby, któremu nieobce są syberyjskie przymrozki i gwałtowne powodzie, ten nadmorski region stanowi jedną z nielicznych enklaw naturalnego piękna. Plaże pokrywa tam delikatny biały piasek, a u wylotu skrytego w osłoniętej zatoce portu rozrzucone są niewielkie wysepki. To kurort dla północno-koreańskich elit. Ich Monte Carlo albo Saint-Tropez przyjeżdżają nad morze, aby pływać lub tylko wylegiwać się w basenach nadmorskich willi. Delektują się mięsem krabów wełnisto-szczypcych, uchodzących za miejscowy rarytas, a także ich ikrą. Okazjonalnie urządzają również wycieczki nad jezioro Siyung, gdzie w błocie o temperaturze 41 stopni Celsjusza zażywają kąpieli, które podobno pomagają się odprężyć i usuwają zmarszczki. Dzięki temu stara partyjna kadra może się poczuć cudownie odświeżona. Region Wonsan szczególnie upodobała sobie sama śmietanka narodu. Rodzina Kimów, która rządzi Koreą Północną od przeszło 70 lat. Tu właśnie w 1945 roku, po kapitulacji Japonii w II wojnie światowej i wycofaniu jej roszczeń do Półwyspu, wylądował wracający do ojczyzny bojownik o dźwięcznym nom de guerre Kim Il-sen. Tu również ukrywał się 4-letni Kim Jong-il, podczas gdy jego ojciec prowadził polityczną rozgrywkę o władzę w nowo utworzonej Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Ta część Półwyspu miała zyskać poparcie Związku Radzieckiego i komunistycznych Chin, podczas gdy część południowa dostała się w orbitę wpływów demokratycznych Stanów Zjednoczonych. Tu wreszcie chłopczyk imieniem Kim Jong-un spędzał leniwe letnie dni swego dzieciństwa, dokazując na plaży bądź ujeżdżając fale naciągniętym przez motorówkę pontonie. W dniu jego urodzin, to jest 8 stycznia 1984 roku, roku, który dzięki powieści George'a Orwella zawsze już chyba kojarzył się będzie z opresyjną dystopią, dziadek chłopca miał za sobą 36 lat rządów. Był wielkim wodzem, słońcem narodu, zawsze zwycięskim, genialnym strategiem Kim Il-senem. Z kolei ojciec malucha, dziwaczny, rozmiłowany w filmach człowieczek, miał niedługo skończyć 42 lata i został już naznaczony na spadkobiercę reżimu. Co oznaczało, że rodzina Kimów zyskała wątpliwy zaszczyt stworzenia pierwszej w dziejach świata dynastii komunistycznej. Kim Jong-il szykował się do przyjęcia roli umiłowanego przywódcy, generała, który w chwale zstąpił z niebios przewodniej gwiazdy XXI wieku. Obaj mężowie stanu uwielbiali spędzać czas w Wonsan. Nie inaczej było z chłopcem, który pewnego dnia miał pójść w ich ślady. Dorastając, przyjeżdżał tam na wakacje z położonego kawałek na zachód Pjongjangu, a potem z leżącej daleko, daleko na zachód Szwajcarii. Po latach, pragnąc się pochwalić prywatnym, wesołym miasteczkiem, ściągnął do krainy swego dzieciństwa osobliwego amerykańskiego koszykarza, aby mogli razem pływać łódką i imprezować. Ostro imprezować. Jeszcze później pewien obdarzony specyficznym poczuciem humoru deweloper, który stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych, miał się zachwycać zarąbistymi plażami Wonsan i chwalić region jako idealną lokalizację pod mieszkaniówkę. Kimowie popisywali się naturalnym pięknem krainy przed wybranymi przybyszami z zewnątrz, aby rozpowszechniać mit, że Korea Północna to socjalistyczny raj. Samo miasto Wonsan nie prezentowało się szczególnie urokliwie. Zostało prawie zupełnie zniszczone w wyniku amerykańskich bombardowań w czasie wojny koreańskiej, a później odbudowane w stylu socrealistycznym. Wielkie, czerwone napisy umieszczone na szczytach szarych betonowych budowli głosiły: "Niech żyje wielki wódz, towarzysz Kim Il-sen". Billboardy reklamowały zaś ustrój totalitarny ludności, która nie miała innego wyboru niż go kupować. Główną atrakcję zawsze stanowiła nieskazitelnie biała plaża Songdo-won. W latach 80., kiedy Kim Jong-un zaczynał się tam bawić, Wonsan było popularnym miejscem komunistycznych zlotów. Na obóz skautowski, zorganizowany w 1985 roku, zjechały się dzieciaki ze Związku Radzieckiego i NRD, a państwowe media zaraz zaczęły publikować zdjęcia rozradowanych maluchów, przybywających dumnie z całego świata, aby spędzać wakacje na koreańskim wybrzeżu. Obrazek ten był rzecz jasna daleki od rzeczywistości. Nawet wtedy, gdy ZSRR jeszcze istniało i mogło wspierać swego satelitę. Kiedy Lee U-hong, japoński inżynier rolnictwa o koreańskich korzeniach, w 1983 roku przybył do Wonsan, aby wykładać na tamtejszym uniwersytecie rolniczym, pozwolono mu obserwować zajęcia, podczas których grupa dziewcząt uczyła się o słynnym drzewie zwanym Sosną Złotą. Lee sądził, że są to uczennice gimnazjum na jakiegoś rodzaju wizycie orientacyjnej. Okazały się jednak pełnoletnimi studentkami, po prostu z powodu niedożywienia wydawały się dużo młodsze. Następnego roku japoński inżynier wybrał się na plażę, aby poszukać rdzawych róż, z których słynie region. Nie znalazł ani jednej. Pewien miejscowy wytłumaczył mu, że północno-koreańskie dzieci są tak głodne, iż zbierają kwiaty, aby wyjadać ich nasiona. Lee nigdzie nie uświadczył zaawansowanych technik rolniczych ani zmechanizowanych gospodarstw, o których bezustannie piali przedstawiciele władz. Zamiast tego ujrzał tysiące ludzi ręcznie zbierających ryż i kukurydzę. Reżim Kimów musiał jednak podtrzymać mit dobrobytu. Gdy w 1984 roku seria powodzi spowodowała ogromne straty w Korei Południowej, północ wysłała pomoc. Statki z jedzeniem wypływały z portu w Wonsan, znajdującego się niespełna 130 kilometrów od strefy zdemilitaryzowanej, szerokiego na 4 kilometry pasa ziemi niczyjej, który od zakończenia wojny koreańskiej w 1953 roku rozdziela półwysep na dwie części. 8 miesięcy po urodzeniu Kim Jong-una, w czasie gdy szarzy obywatele Korei Północnej sami cierpieli z powodu niedoborów żywności, na południe popłynęły stosy worków z symbolem północno-koreańskiego Czerwonego Krzyża i napisem Pomoc dla powodzian z Korei Południowej. Jako że było to pierwsze, radosne zdarzenie w historii naszej 40-letniej rozłąki, całe nabrzeże tętniło emocjami, komentował Rodong Sinmun, propagandowy dziennik Partii Pracy Korei. Przystań rozbrzmiewała radosnymi okrzykami. W całym porcie panowała atmosfera rodzinnej miłości. Naturalnie, wydarzenia te nie miały żadnego wpływu na Kim Jong-una. Chłopiec dorastał w błogiej nieświadomości, spędzając czas albo w jednym z rodzinnych ośrodków w Pjongjangu, albo w nadmorskiej rezydencji w Wonsan. Tamtejszy dom był tak olbrzymi, że mali Kimowie poruszali się po nim meleksami. W latach 90., kiedy północno-koreańskie dzieci nadal żywiły się nasionami kwiatów, przyszły wódz zajadał się sushi i oglądał filmy akcji. Powoli budziło się w nim zamiłowanie do koszykówki i regularnie latał do paryskiego Disneylandu. Za kurtyną stworzoną przez najbardziej skryty reżim świata żył aż do swoich 25 urodzin, czyli do 2009 roku. Gdy wreszcie został formalnie przedstawiony elitom Korei Północnej jako następca Kim Jong-ila, jego pierwsze publiczne zdjęcie zrobiono właśnie w Wonsan. W północno-koreańskiej telewizji pokazano je tylko raz czy dwa. Jest ziarniste i niezbyt wyraźne. Można jednak rozpoznać na nim Kim Jong-una ubranego w czarny mundurek Mao, stojącego pod drzewem wraz z ojcem, bratem i siostrą oraz dwoma mężczyznami. W późniejszych latach Wonsan pozostało dla wielkiego następcy miejscem szczególnym. Objąwszy ster państwa, ufundował w mieście ogromny park rozrywki. Być może po to, aby w pewien sposób odtworzyć beztroskie lata dzieciństwa. Znaleźć w nim można akwarium z długim tunelem biegnącym między basenami, dom luster w stylu wesołego miasteczka, a także rozległy kompleks krytych i odkrytych basenów zwany Songdo-won Water Park. Mają tam nawet spiralną zjeżdżalnię połączoną z ciągiem okrągłych brodzików. Prawdziwy socjalistyczny raj, przystosowany do wymogów XXI wieku. Kim Jong-un dokonał osobistej inspekcji powstającego obiektu już pod koniec 2011 roku, niedługo po tym, jak stał się szanownym i umiłowanym najwyższym przywódcą. Ubrany w lekką białą koszulę z wpiętą w klapę czerwoną zapinką, przedstawiającą twarze jego ojca i dziada, pochylił się nad zjeżdżalniami, uśmiechnął i oświadczył, że niezwykle go raduje, iż Korea Północna zdołała samodzielnie wybudować prawdziwy aquapark. Z wysokich trampolin przy basenach dzieciaki mogły oglądać wielobarwne parasole na plaży i rowery wodne unoszące się na wodach zatoki. Jak donosiła prasa, najbliższe lato przyniosło ze sobą niezwykły widok uczniów stojących na piaszczystej plaży z bajecznie kolorowymi kołami dmuchanymi, a także roześmianych dziadków prowadzących za rękę wnuki, które niecierpliwie przestępują z nogi na nogę, wyglądając w stronę morza. Tak, prezentują się atrakcje dla proletariatu. Miłościwie panujący dysponują własnym zapleczem rekreacyjnym. Ogromna posesja Kimów mieści zarówno luksusowe nadmorskie rezydencje dla członków rodziny, jak i komfortowe domy gościnne, przy czym jedne i drugie są osłonięte drzewami i ustawione w wystarczających odległościach od siebie, aby zapewnić lokatorom poczucie prywatności. Nawet wśród elit dyskrecja jest na wagę złota. Na terenie mieści się duży, kryty basen. Przy brzegu cumują zaś barki, wyposażone w specjalne zbiorniki wodne. Dzięki czemu można zażywać kąpieli, nie narażając się na niebezpieczeństwa związane z pływaniem w otwartym morzu. W zadaszonym doku przechowywane są należące do Kimów jachty oraz przeszło tuzin skuterów wodnych. Posesja dysponuje też boiskiem do koszykówki i lądowiskiem dla helikopterów. A w niewielkim oddaleniu znajduje się prywatne lotnisko, aby Kim Jong-un mógł dotrzeć na miejsce osobistym samolotem. Rodzina dzieli swój plac zabaw z innymi tuzami, które pomagają jej utrzymać się przy władzy. Departament Bezpieczeństwa Państwa, brutalny organ policyjny, odpowiedzialny za prowadzenie obozów koncentracyjnych, ma na posesji Kimów dom wypoczynkowy. Podobnie jak osławiony pokój 39, departament zajmujący się pozyskiwaniem pieniędzy do ich prywatnego skarbca. W sumie to dzięki pracy jego urzędników został ufundowany cały ten luksusowy ośrodek. Należy im się zatem udział w zyskach. Nietypowy element krajobrazu wybrzeża Wonsan, dotąd jeszcze nie skopiowany w zachodnich parkach rozrywki, którym nie zostaje nic innego, jak zadowolić się zwykłymi fajerwerkami, stanowią silosy rakietowe. Odkąd Kim Jong-un został przywódcą kraju, z regionu wystrzelono dziesiątki pocisków balistycznych. Pod jego okiem niejednokrotnie przeprowadzano również szeroko zakrojone manewry artyleryjskie. Przy jednej okazji z przyjemnością przyglądał się, jak artylerzyści obracają w pył przybrzeżną wysepkę, używając dział kalibru 300 mm. Innym razem, aby obejrzeć pokaz, nie musiał nawet ruszać się ze swej willi. Naukowcy, opracowujący nowe rodzaje uzbrojenia, zwyczajnie zaciągnęli mobilną wyrzutnię na trawnik pod domem. A Kim z szerokim uśmiechem patrzył przez okno, jak kolejne rakiety śmigają w powietrze w kierunku Japonii. W 2014 roku na swojej prywatnej plaży urządził nawet szkolenie pływackie dla dowódców floty. Oficerowie, którzy sądząc po wyglądzie dawno już powinni wygrzewać się na emeryturze, musieli zdjąć białe, paradne mundury i wciągnąć na siebie kąpielówki, a następnie wbiec do morza i przepłynąć 5 kilometrów, jakby znajdowali się na polu bitwy bez ostrzału. Z pewnością był to nie lada widok. Nowy wódz, który dopiero co skończył 30 lat, siedział sobie przy biurku na plaży i patrzył przez lornetkę, jak na jego skinienie mężczyźni dwukrotnie od niego starsi i o połowę mniejsi taplają się w wodzie. Facet, nie posiadający absolutnie żadnego doświadczenia wojskowego, pokazywał im, kto tu rządzi. A czy można sobie wyobrazić lepszą miejscówkę na taki pokaz niż jego własne podwórko w Wonsan? Roszczenia rodziny Kimów do władzy w Korei Północnej sięgają lat 30., kiedy Kim Il-sen zaczął zdobywać sławę jako bojownik w antyjapońskiej partyzantce walczącej na północy Chin, w Mandżurii. Prawdziwe imię Kim Il-sena, czy też Kim Il-sunga, jak zapisują to Koreańczycy, brzmiało Kim Song-ju. Urodził się on na przedmieściach Pjongjangu 15 kwietnia 1912 roku. Tego samego dnia, kiedy Titanic zderzył się z górą lodową i zatonął. W owym czasie miasto uznawano za jeden z najważniejszych ośrodków chrześcijaństwa w całej Azji. Nazywano je nawet Jerozolimą Dalekiego Wschodu. Kimowie byli protestantami. Jeden z dziadków przyszłego wodza pełnił funkcję pastora. Japonia zaanektowała Koreę, będącą wtedy jednym państwem, 2 lata przed przyjściem na świat małego Kim Song-ju. Zaczął się czas bezlitosnej okupacji. W latach 20. uciekając przed japońskimi kolonistami, rodzina zbiegła do Mandżurii. Region ten stanowił naturalny punkt zborny dla walczących z okupantem Koreańczyków. A młody Kim, który na początku lat 30. przyjął imię Ir-sen, to znaczy być słońcem, z czasem wyrósł na lidera ruchu antyimperialistycznego. W swoich oficjalnych pamiętnikach znacząco podkolorował potęgę antyjapońskiej opozycji. Wróg porównywał nas do kropli w morzu. Za nami stało jednak prawdziwe morze, ludzi o niewyczerpanych zapasach sił, napisał. Zdołaliśmy pokonać silnego, uzbrojonego po zęby wroga, bo lud był naszą fortecą, a masy naszym nieprzebranym oceanem. Niemniej wyolbrzymione są opisy dokonań przyszłego wodza, które można znaleźć w północno-koreańskich podręcznikach historii. Według nich stanowił on serce ruchu oporu, mimo że w rzeczywistości miał nad sobą zarówno chińskich, jak i koreańskich generałów. Kim, choć w istocie był tylko trybikiem w maszynie, utrzymywał, że bez niego ruch partyzancki by się rozpadł. Sobie przypisywał pełnię zasług za przegraną Japonii w II wojnie światowej. Wbrew oficjalnej wersji zdarzeń, Kim Il-sen w pewnym momencie przeniósł swoją bazę wypadową z Mandżurii do Związku Radzieckiego. Towarzyszyła mu kobieta, która w 1940 roku została jego żoną, przynajmniej w świetle prawa zwyczajowego. Nazywała się Kim Dong-suk. W 1935 roku, kiedy poznała przyszłego męża, najprawdopodobniej liczyła sobie 15 lat i pracowała jako szwaczka. W 1942 roku, według podręczników, bo tak naprawdę wydarzyło się to w roku 1941, w obozie wojskowym koło Chabarowska na wschodnich rubieżach ZSRR urodziła Kimowi pierwszego syna, Kim Jong-ila. Gdy wojna na Pacyfiku dobiegła końca, a Korea została uwolniona spod japońskiej okupacji, dalsze losy półwyspu stanęły pod znakiem zapytania. Dotąd, od blisko 14 stuleci, był to jeden kraj. Ale USA i Związek Radziecki, wielcy zwycięzcy pacyficznego konfliktu, postanowili podzielić zdobycz między sobą. Nikomu, rzecz jasna, nie przyszło do głowy zapytać Koreańczyków, czego oni by pragnęli. Młody pułkownik Armii Stanów Zjednoczonych imieniem Dean Rusk, który po latach miał zostać sekretarzem stanu, wraz z drugim oficerem, przyszłym generałem Charlesem Bonestillem, wygrzebali skądś mapę National Geographic. Narysowali na niej kreskę biegnącą przez sam środek Półwyspu Koreańskiego wzdłuż 38 równoleżnika. I przedstawili to jako prowizoryczne rozwiązanie. Amerykanie mieli zrobić porządek w południowej części, podczas gdy Sowieci zajęliby się północą. Ku ich zdziwieniu Moskwa przystała na propozycję. Prowizorka utrzymała się dużo dłużej niż Rusk i Bonestill przewidywali czy planowali. Po krwawej wojnie koreańskiej z lat 1950-53 wyznaczona przez nich granica okrzepła w tak zwaną strefę zdemilitaryzowaną. Istnieje ona już od ponad 60 lat. Powierzchnia powstałego na górzystej północy półwyspu kraju wynosiła około 120 tysięcy kilometrów kwadratowych, co oznaczało, że rozmiarami niemalże dorównywał on Anglii. Sowieci potrzebowali kogoś, kto objąłby władzę nad taką połacią ziemi. Kim Il-sen widział w tej roli siebie. Jeszcze w Chabarowsku młody bojownik na tyle zaimponował sowieckim protektorom, że zasłużył sobie na ciepłą posadkę w dopiero powstającym reżimie. Co nie znaczy, że Rosjanie chcieli, by zaraz stanął na czele całego państwa. Ambicja zawsze ich niepokoiła. Stalin obawiał się, że Kim może stworzyć sobie zaplecze polityczne niezależne od radzieckich wojsk okupacyjnych. A zatem obyło się bez fajerwerków. kiedy 19 września 1945 roku ubrany w rosyjski mundur Kim Il-sen zszedł z pokładu dokującego w Wonsan okrętu wojennego Pugaczow. Nie pozwolono mu nawet dołączyć do sowieckich oddziałów, które wyparłszy niedobitki japońskich wojsk, triumfalnie wmaszerowały do Pjongjangu. Jako przywódcę nowego państwa satelickiego, Moskwa upatrzyła sobie nacjonalistę Cho Man-sika, 62-letniego prezbiteriańskiego neofitę, który przewodził pokojowemu ruchowi reformatorskiemu, czerpiącemu z idei Gandhiego i Tolstoja. Nie był to kandydat idealny. Sowietom nie podobały się jego związki z Japonią. Ale promował edukację i rozwój gospodarczy jako sposób na zapewnienie Korei niepodległości i bezpiecznej przyszłości. Naturalnie, Kim Il-sen nie zamierzał się poddać bez walki. Szybko zaczął pracować nad poprawą swojej pozycji, mając na oku najwyższe stanowisko. W tym celu między innymi organizował dla radzieckich patronów bankiety, na których nie brakowało alkoholu i prostytutek. Jego działania wkrótce przyniosły pożądany efekt. A niespełna miesiąc po powrocie pozwolono mu wystąpić na wiecu w Pjongjangu, gdzie miał wygłosić mowę przygotowaną przez sowieckich oficjeli. Kiedy stanął na scenie, rozbrzmiały gromkie okrzyki. Nie żyje komendant Kim Il-sen! Wśród ludności krążyły już niesamowite historie o błyskotliwym przywódcy partyzantów i jego bohaterskich dokonaniach w Mandżurii. Stojący na podium człowiek nie całkiem odpowiadał powszechnym wyobrażeniom. Uczestnicy zgromadzenia spodziewali się srebrnowłosego weterana o elektryzującej osobowości. Tymczasem wystąpił przed nimi facet, który nie wyglądał nawet na swoje 33 lata. Do tego ubrany w za mały, z pewnością pożyczony, granatowy garnitur. Co gorsza, przyszły wódz nie mówił za dobrze po koreańsku, jako że 26 lat życia spędził na emigracji. Skromne wykształcenie otrzymał w chińskich szkołach. Z trudem przebrnął przez napuszoną, wypchaną niezgrabnie przełożonymi komunistycznymi frazesami mowę, którą napisali dla niego Sowieci. A przy tym, jak zanotował później sekretarz Cho Man-sika, gdakał niczym kaczka. Jeden z widzów stwierdził, że mówca jest ostrzyżony na chińskiego kelnera, a ogólnie przypomina grubego chłopca na posyłki z chińskiego targu. Inni nazywali go oszustem i radzieckim pachołkiem. Wystąpienie Kima okazało się całkowitą klapą. Czekał go jednak łódź szczęścia. Stalin i jego ludzie w końcu odkryli, że Cho Man-sik nie tylko nie jest komunistą, ale też nie da sobie w kaszę dmuchać. Lider nacjonalistów zaczął wysuwać irytujące żądania, aby Rosjanie pozwolili Korei Północnej funkcjonować jak niezależnemu państwu. Bierny, mierny, ale wierny, Kim Il-sen nagle stał się wygodną alternatywą. Cho szybciutko aresztowano i zniknął. Moskwa zaś postawiła na ambitnego młodzieńca.